przeczytamy taki znany fragment, znany szczególnie z jednego wersetu, dlatego nie tylko ten werset, ale fragment, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że jest wpisany w całość, w kontekst. List do Hebrajczyków. Z 13 rozdziału listu do Hebrajczyków myślę, że wszyscy znacie jeden werset i o nim będzie dzisiaj, ale przeczytamy od początku. Miłość braterska niech trwa, gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, i o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż mi może uczynić człowiek. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dawajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Jak widzicie, to jest taki zbiór różnych myśli, że trudno, on to nie jest przypadkowy zbiór, żeby to było jasne, bo w Biblii nie ma nic przypadkowego, ale nam, tak powiem, jedna z drugiej, poza taką sąsiadującym wersetem, to w zasadzie nic tak nie wynika jedno z drugiego. I w tym wszystkim jest ten werset, który znamy, o Panu Jezusie, ten, który czasami wisi choćby w Woli Piotrowej na ścianie, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. I on jakby tutaj w tym wszystkim jest tak jakby na doczepkę, byśmy powiedzieli, bo to nie, ani wcześniej nie było mówione na ten temat, ani później, bo jest o małżeństwie, o wielu innych rzeczach i nagle taka doczepka. Nie jest to oczywiście doczepka. Ale w tym wszystkim jest pokazane o pewnej niezmienności Bożego Słowa. I kiedy przychodzi nam się mierzyć właśnie z różnymi sytuacjami, nawet takimi, jak tu Heniu przed chwilą opowiadał, czy jeszcze innymi, to możemy sobie zawsze przypomnieć, co Pan Jezus w takich sytuacjach robił, bo On się nie zmienia. Jak on by zareagował? To jest coś, co jakby jest nawet taką naklejkę kiedyś produkowałem, że co Jezus zrobiłby na twoim miejscu? To jest takie motywujące pytanie, żeby się samego siebie zapytać na tyle, na ile oczywiście znamy Pana Jezusa. Ale to jest coś, co tu jest napisane, coś, co jest takiego, co może jest zawsze dla nas taką wyrocznia to źle powiedziane, ale czymś, do czego się możemy odnieść. Bo tu jest napisane, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam. Że ten wczorajszy Jezus jest tak samo prawdziwy. Właściwie to ten wczorajszy jest prawdziwy. Bo ten dzisiejszy musi być porównywany z tym wczorajszym. I tak samo będzie i na wieki. Właśnie to jest coś, co jest bardzo takie jednoznaczne w tym wersecie. Biblia, Stary Testament mówi, że Nowy też, że Bóg się nie zmienia. Przeżywaliśmy również i w naszej społeczności takie różne poglądy, że Bóg się zmienił, że w starym był taki, a w nowym jest taki, że to już się zmienił. Nawet takie nauki były, może jeszcze są, nie śledzę tego w internecie, wtedy śledziłem, kiedy nasi zborownicy byli tym zainfekowani, musieliśmy z nimi rozmawiać. Ale Bóg o sobie mówi wiele razy w Starym Testamencie, przeczytam tylko dwa fragmenty, Malachiasz, trzeci rozdział i trzeci, szósty werset. Zaiste ja, Pan, się nie zmieniam. To jest prorok Malachiasz. Psalm 102, werset 28. Lecz Ty jesteś zawsze ten sam, a Twoje lata się niech skończą. To jest o Bogu oczywiście. Jakub w pierwszym wersecie swojego listu, w pierwszym rozdziale swojego listu, w 17 wersecie mówi: wszelki dobry datek i wszelki dar doskonały wstępuje od Boga Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani chwilowego zaćmienia. Stary i Nowy Testament mówi, że Bóg się nie zmienia. Stary Testament wiemy, że mówi o Bogu Starego Testamentu. Jakub w Nowym też to samo mówi, ale my wiemy, że w Nowym Testamencie, że Bóg już działa inaczej. Czy się Bóg zmienił? Nie, to nie Bóg się zmienił, to dlatego Bóg się nie zmienił, to zmianę wprowadza człowiek, nad którym Bóg się lituje, za którego Pan Jezus umarł. Tu jest zmiana, że dziś Bóg nie patrzy na człowieka w ten sposób, jak patrzył w Starym Testamencie na jego grzechy, ale patrzy przez krew swojego Syna. I dla każdego, kto zasługuje na taką karę, jaką była zapisana w Słowie, bo to jest niezmienne, to jest kara, którą Bóg zapisał. Każdy, kto się schowa w Chrystusie, jakby jego ta kara nie spotka. Tu jest ta zmiana, to nie Bóg się zmienił. Zmieniła się sytuacja człowieka, który się chowa w Chrystusie. I dlatego dla tych, których jeszcze Bóg, jak to Biblia, ten sam Piotr później powie, że, jeszcze Piotra nie czytałem, zaraz będę czytał, Piotr powie, że Bóg nie zwleka, ale chce, żeby wszyscy byli, doszli do opamiętania, Bóg ciągle czeka, bo już dał swojego Syna. Bóg patrzył na tego człowieka, że on sobie nie radzi z wymaganiami prawa i to prawo miało człowieka, czyli nas, każdego, do tego miejsca doprowadzić, że jesteśmy bezsilni, nie damy rady. Przyszedł Pan Jezus, wziął wszystko to, co prawo wymagało, wszystkie grzechy, które powinien każdy człowiek do tamtego czasu i dalej w przyszłość, do naszego czasu, jakby wziąć karę za nie grzechy. Pan Jezus za nią karę wziął. I każdy, kto się schowa w Chrystusie, już tej kary nie poniesie, bo już kara została wypłacona, została wyegzekwowana od Bożego Syna. Dlatego Bóg jest niezmienny i w Chrystusie też zbawienie jest niezmienne. Chrystus się nie zmienia. I to, o czym teraz powiedziałem, wszyscy wiemy, że ten Chrystus jest ciągle taki sam. Ciągle ma dla każdego wybaczenie, że też patrzymy często na ten werset pod kątem takim właśnie, przy tym też wspomniałem, takim doktrynalnym. Sprawdzamy, jak kiedyś bracia zwiastowali i czy ci, co teraz mówią, mówią tak samo jak tamci wcześniej, bo Bóg powiedział, że tamci, ci na początku, jakby mieli rację, bo Bóg Jezus wczoraj i dziś ten sam i na wieki tak samo. Więc jakby musimy sprawdzać to nasze zwiastowanie, sprawdzamy oczywiście z Biblią, ale to jak kiedyś bracia to rozumieli, jak kiedyś kościoły na to patrzyły. Więc to jest takie bardzo mobilizujące, zachęcające też i dające nadzieję, że Bóg jest ciągle taki sam i ciągle pozostaje. Ale w tym wszystkim, tym naszym takim właśnie śledzeniu, że Bóg się nie zmienia, to czasami jest tak, że nie widzimy wszystkich dobrych rzeczy, które Pan Jezus się nie zmienia i On ma dla nas. Teraz wspominałem i to jest, i to trzeba czynić, czy tak się sprawy mają, zostali pochwaleni za to ci, którzy sprawdzali zwiastowanie Pawła, ci z Berei, byli nazwani tymi, którzy byli szlachetnego usposobienia, bo sprawdzali, czy tak się sprawy mają, jak Paweł mówi. I to jest dobra rzecz, czy to jest ten Jezus, który ma być zwiastowany. Ale jedną z fundamentalnych rzeczy, fundamentalnych dlatego, że pierwsze zwiedzenie, że nie takim jest Chrystus, jakie przyszło do Kościoła, było zwiedzenie dotyczące fundamentu Ewangelii, czyli łaski. Pierwszy list, pierwsza herezja, jaka wymagała interwencji Pawła i napisania listu, to jest list do Galacjan, jest napisany dlatego, że łaska łaską, ale uczynki są też ważne. To jest herezja. To nie, że uczynki nie są ważne, ale uczynki nie można postawić razem z łaską. To była taka straszna rzecz, że jak wiecie, Paweł napisał, że to jest inna Ewangelia. List do Galacjan rozpoczyna się tym, że Paweł mówi, że może tylko przeczytam z pierwszego tego listu, znaczy rozdział pierwszy, list do Galacjan, 6 werset. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż nie ma chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją, przekręcając Ewangelię Chrystusową. To przekręcanie dotyczyło tego, że łaska nie wystarczy. Wiecie, tamto pokolenie było wychowane na prawie. Prawo mówiło, to będziesz robił, to Bóg, będziesz się Bogu podobał. Tego nie będziesz robił, to Bóg cię będzie karał. I to jest takie proste. Tak funkcjonowało całe tysiąclecia człowiek na tym świecie. Tak przed Izraelem, zanim Izrael został powołany, też funkcjonowali ludzie. Tak rozumowali to wszystko. To jest tak wpisane jakby w nasze serce. Łaska nie jest wpisana w nasze serce. Prawo tak. Każdy z nas ma takie moralne prawo wpisane. List do Rzymian o tym mówi, będziemy rozważać list do Rzyma, tam jest to bardzo wyraźnie powiedziane, że to jest zapisane w naszych sercach, ale łaska nie. Łaska była czymś, co nie mieściło się tamtemu światu w sposobie funkcjonowania. Łaska przekraczała takie zrozumienie. Bo co to jest łaska? Nieuzasadniana życzliwość wobec kogoś. Taka absolutnie, nie ma żadnego powodu, żeby komuś okazać życzliwość i on tą życzliwość jakby okazuje. Jakby był jakiś powód, to jak powie potem Paweł, gdyby uczynki były powodem tego, że Bóg nam okazuje łaskę, to łaska nie byłaby już łaską, byłaby zapłatą. Łaska to jest nieuzasadniona, zupełnie niezasłużona korzyść, którą otrzymujemy od Boga. I to jest coś, co jest fundamentem Ewangelii. Czy jak do was to mówię, czy czasami się jak tak mówię, ale to, nie, to do fundamentu to należy? Nie budzą się w waszych sercach takie pytania? No przecież fundamentem to powiemy sprawiedliwość, taka uczciwość, prawość, prawda, to, żeby tak czy inaczej postępować i tak dalej. Pan Jezus, gdy przyszedł na świat, jest o nim napisane, że przyniósł właśnie te dwie rzeczy, że prawo stało się przez Mojżesza, ale łaska i prawda jakby stały się, przyszły przez Chrystusa. To On, prawda, bo On jest prawdą, i łaska to jest fundament. Tym się różni Ewangelia od wszystkich innych nauk na tym świecie, że łaska jest jej fundamentem. I często nam to ucieka. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki, to Jezus pełen łaski, nie prawa. Pamiętajcie o tym. To jest coś, co widzę przez moje lata chrześcijaństwa, że nam ucieka chrześcijanom, że patrzymy, że ten nie wykonuje takich czy innych uczynków, ten czy ta, wszystko jedno, że tak się ubiera, czy tak się inaczej ubiera. To o tym będzie za chwilę, to o czym chcę wam powiedzieć, ale to łaska nie na tym polega, że ktoś się ubiera właściwie, że ma taką czy inną spódnicę zakłada, spodnie, krawat, chustkę, cokolwiek, na co zwracamy uwagę. Łaska nie ma z tym nic wspólnego. Łaska jest taką specyficzną, taką jedyną w swoim rodzaju cechą Boga, łaska Chrystusowa, że Bóg mówi, kocham tak miłość, kocham cię bo i już, i nie zasługujesz na tą łaskę ci okazuję. Ale Panie, dlaczego? Nie ma powodu. Ja ci okazuję łaskę i chcę, żebyś był zbawiony. Dlatego zbawienie jest z łaski, bez żadnej zasługi z naszej strony. Już później, kiedy jesteśmy zbawieni, to już są wymagane uczynki, owoce zbawienia. Ale żeby być zbawionym, w ogóle nie potrzeba. Trzeba tylko uwierzyć, że Pan Jezus zapłacił wystarczającą cenę za moje grzechy. Panie, ale jeszcze taki byłem, a ja taka byłam, a jeszcze to robiłam. A Pan Jezus mówi, wszystko jest zapłacone. Każdy jeden cios, który się Tobie należał, ja wziąłem na siebie. Ty już nic nie musisz odcierpieć. Uwierz tylko, że ja to wziąłem dla Ciebie. Ja Ci daję dzisiaj taką łaskę, że przychodzę do Ciebie i mówię Ci, że możesz być, bracie, siostro, zbawiony, uratowany od kary wiecznej. A co ja mam, co ja muszę za to zapłacić? Nic nie musisz zrobić, nic nie musisz zapłacić. No to jak to? Wiecie, że to nam się nie mieści w głowie. normalnemu człowiekowi, każdemu jednemu, łaska przekracza zrozumienie. Dlatego pierwszy Kościół od samego początku miał z tym problem. A następne lata pokazują, że Kościół w dalszym ciągu ma z tym problem. Bo łaska się przekracza. Nie jesteśmy jakby z natury przygotowani na łaskę. Wiecie, miłosierdzie. Miłosierdzie jest tak nam bliskie, że ktoś się nad kimś zmiłował. Ktoś coś zrobił złego albo był w jakiejś niedobrej sytuacji. I ktoś się nad kimś ulitował, zmiłował, okazał mu miłosierdzie. Pan Jezus wzywa nas, to jest fundamentalna, też jedna z fundamentalnych cech Kościoła, Ewangelii. Ale miłosierdzie to nie jest łaska. Ktoś prosił, ktoś był w trudnej sytuacji, a Bóg się nad nim zmiłował. Często ten nad tym się miłował, jakby zabiegał o to, miał jakieś spojrzenie, westchnienie. Łaska jest za nic. Nic ten, któremu się łaskę ofiarowuje, zrobić nie musi. Bo inaczej, jak mówi, naucza nas Biblia, nie byłaby łaską, byłaby zapłatą. To się nam, tak nam to gdzieś rozjeżdża. Dlaczego temu poświęcam czas? Tak szczególnie na to kładę nacisk. Ponieważ Jezus jest ten sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jeżeli dziś głosimy Jezusa, który wymaga czegoś, to nie głosimy wczorajszego Jezusa. Żebyście to mocno zrozumieli. My sami często nie rozumiemy łaski. To jest ogromny problem Kościoła na przestrzeni tego czasu, kiedy ja jestem w Kościele. To i był i w dalszym ciągu w jakimś sensie jest mój problem, bo ja też nie mogę wam powiedzieć, że mam już to wszystko tak objawione, bo to jest coś, co mnie zachwyca. Jak można takiemu gościowi jak ja nie patrzeć na to, co zrobił, co pomyślał albo co chciał zrobić, powiedzieć, chodź, masz wybaczone, chodź, mam dla ciebie dobre rzeczy. Jakie dobre rzeczy, jak ja na nie, nie zasłużyłem? No właśnie dlatego jest łaska, że ty nie zasłużyłeś. No jak tak można? Dobre daje się tylko tym, którzy się dobrze zachowują, a złym to się daje karę. A łaska mówi, aleś zawalił, chodź, mam dla ciebie nagrodę. No nie, no to się nie mieści. Chyba rozumiecie, że to się nie mieści w zdrowym rozsądku, które za karę, kara jest za każde złe postępowanie. To rozsadza nasze myślenie. Gdy Paweł przyszedł do Antiochii, to w tej samym liście do Galacjan, który przeczytałem, przyszedł do Antiochii, to był tam Piotr, to już jest kilkanaście lat, kiedy Pana Jezusa nie ma. Paweł już jest usługujący, może i nawet więcej, może być około do 20 lat. Piotr był i już rozumiał, że łaska pozwala nam jeść rzeczy, których prawo zakazywało, że pozwala się jakby no, mieć taką społeczność z poganami, czego prawo, bo nie czyni nas nieczystymi, co prawo zabraniało. Ale gdy Paweł tam był i zobaczył, że przyszli właśnie ci chrześcijanie, którzy jeszcze nie rozumieli łaski, od Jakuba jest napisane, tam gdzie jeszcze Pan Jezus tylko zbawił grzechy, a wszystko inne zostało po staremu. I oni przyszli, a Piotr, który wcześniej z tymi poganami jadł i bratał się, to nagle przyjął postać taką, że no dobra, ja się od nich odsuwam. Zaczął takie obłudę, jest to napisane, zaczął się obłudnie zachowywać. I Paweł jasno, mocno napomniał Piotra, jak możesz tak robić? Łaska zamyka te problemy, te różnice. To jest napisane, że mocno go napomniałem. Czyli zobaczcie, z łaską miał problem Kościół od samego początku, nawet fundamentalni ludzie, którzy byli fundamentami Kościoła, mieli problem z łaską. Paweł, któremu ona została objawiona w taki nadzwyczajny sposób, jak pisze o tym, co otrzymał od Pana, to pisze, że nie od ludzi to otrzymał, tylko od Boga. Bóg przyszedł i mu wytłumaczył, bo inaczej nie dało się tego wytłumaczyć. Bo to czym jest łaska dla naszego cielesnego człowieka, jest za trudne. Do tego jest potrzebny Duch Święty. I takiej społeczności, kiedy Paweł opisuje to swoje doświadczenie właśnie w tym liście do Galacjan, że nie odebrał jej od ludzi, ale z objawienia samego Pana Jezusa, to pisze o tym, że została mu przekazana ta Ewangelia, Ewangelia łaski Bożej. Paweł tak nazywa. Paweł nawet dodaje, że to jest dobra nowina o Bożej łasce. I my też tego jakby nie ucieka nam to. My mamy trochę warunków do tego, żeby ktoś mógł przyjąć Bożą łaskę. A Bóg czasami ratuje, zbawia, dotyka się ludzi, których myśmy powiedzieli, no nie zasługuje. No ten, o tamten to się tyle wycierpiał, czy tamta. Ale on okazał, no takiemu, co to ani nie choruje, ani nie jest biedny. I jest taki. I nagle Bóg mu okazał łaskę. No jak tak można? To jest niesprawiedliwie. No to jest właśnie łaska. Łaska nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, bo jest, dlatego jest łaską. Z zapłatą, z uczynkami. To nas rozwala. To przez całe pokolenia, a czasami i lata w chrześcijaństwie sprawia, że chrześcijanie nie umieją normalnie funkcjonować i też patrzeć na Kościół, braci w Kościele. Bo łaska przekracza. Łaska jest nie z tego świata, bo na tym świecie nie ma takiej łaski, że ktoś ci daje same dobre rzeczy. No nie, no to tak nie może być. Słuchajcie, rozumiecie, znacie mnie. Tu nie chodzi o to, że Bóg nie patrzy na to, że jesteśmy źli. Patrzy na to bardzo wyraźnie. Pan Jezus za to umiera. Ale z naszej strony nie można zrobić nic, żeby jakby zasłużyć sobie na tą łaskę, a tak samo jak i zasłużyć na zbawienie. To jest On decyduje. Tak jak wołaliśmy dzisiaj, przecież wołaliśmy w modlitwach o łaskę dla tej rodziny, dla tych braci, dla tych rodzin, naszych bliskich, o Bożą łaskę. Także, bo my wiemy, że oni w takim znaczeniu wiemy, bo ich znamy, że nie zasługują, ale to nie tylko oni, bo my też nie zasługujemy, bo nikt nie zasługuje na Bożą łaskę, bo łaska nie jest za zasługi, łaska jest z wiary. Jeżeli przychodzisz do Boga i wierzysz, że Pan Jezus zrobił to, co zrobił, czyli że wziął grzechy i karę za te grzechy na siebie. Jeżeli oddajesz Mu swoje życie i chowasz się w Nim, to już nie ponosisz kary za swój grzech. No ale to ja jeszcze bym coś chciał dodać do tego. Nie można nic dodać do doskonałej ofiary Pana Jezusa. Nasze działanie, jeżeli by chodziło o zbawienie, o łaskę inne, to nie, ale o zbawienie to jest jakby bluźnierstwo. Abyśmy powiedzieli, że Panie Jezu, ja wiem, że Ty tak strasznie odcierpiałeś, ale moje grzechy to są tak szczególne, że ja jeszcze coś muszę dołożyć, żeby być zbawionym. To jest bluźnierstwo. Musimy mieć taką świadomość, bo Boża łaska jest doskonała, Boża odpłata, Boża ofiara jest doskonała. Nic tam nie można dołożyć, można tylko wziąć. Powiedzieć, Panie, dziękuję Ci. Ja nic nie muszę robić. Mogę tylko uwierzyć w to, że Ty już wszystko za mnie odcierpiałeś. Wziąłeś całą karę, która mi się należała. Ja już nic nie muszę. To nie wyczerpuje. Łaska jest niezmierzona, jest napisane. Zdarza nam się zgrzeszyć już jutro. I łaska, wczoraj Ci wybaczyłem, to już dzisiaj nie da rady. Nie, łaska się nie kończy. Łaska ciągle jest dla każdego. Trzeba przyjść, jak tu Heniu dziś mówił, przyznać się, żeśmy zawalili i już ofiary żadnej, żadnego barana, nic nie będziemy składać, bo Pan Jezus to zrobił. I dostajemy wybaczenie od razu, kiedy przychodzimy. Czasami stara nasza natura sprawia, że sobie kombinujemy, że jeszcze jakaś pokuta jest do tego potrzebna, że nie można tak od razu. Bóg tego tak nie mówi. To my, nasza cielesność jest taka, bo nam tak strasznie ciężko zmierzyć się z tą prawdą o łasce. Że ta łaska jest tak bezkompromisowa, taka czysta. Czysta, ponieważ nic do niej nie można dodać. Żadnego ludzkiego jeszcze zabiegania. Jeszcze bym coś dołożył, jeszcze bym coś poprawił. Wszystko zepsujemy. To nie dotknie nas ta Boża łaska, jeżeli będziemy próbowali coś swoją. Co prawda Bóg mi wybaczył, ale ja jeszcze na kolankach gdzieś tam, jeszcze to, czy jeszcze tam. Tu nie mówię o zadośćuczynieniu, bo to jest co innego. Duch Święty nas prowadzi, zaraz do tego dojdziemy. Ale samo to, czym jest łaska, zostało, jakby niech Kościół tego bardzo często nie chwyta. Jest powiedziane w liście do Koryntian, w drugim do Koryntian jest powiedziane, że te sprawy, pewne sprawy, sprawy związane z Chrystusem, tam jest, nie będziemy o tym mówić, ale były zasłonięte przed Izraelem. To jest drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, jest napisane, że mając więc tak wielką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Chodzi mi o ten moment, który dalej będzie. Nie jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać, lecz umysły ich otępiały, albowiem chodzi o Żydów, albowiem i pogan również, nie? Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona zostaje nieodsłonięta, gdy czytają o Chrystusie, ta sama zasłona jest nieodsłonięta. Lecz gdy się do Pana nawrócą, tak też, gdy się do Pana nawrócą, ta zasłona zostaje zdjęta. Ta zasłona, jak tutaj pisze o Żydach, ale ta zasłona była zawsze na każdym sercu nas. Do niektórych, jak dzisiaj do was mówię, być może coś wam się tu nie zgadza, co ten gościu mówi, bo jest coś takiego, jak tutaj pisze list nam Paweł z objawienia Bożego, że ta prawda o łasce jest dla nas jeszcze zasłonięta. Tam jest mowa o zasłonie, takiej zasłonie, jaką kładł Mojżesz, czyli miał jakąś taką maskę na twarzy. Wiecie, ja mam w domu zasłonki, jestem z tego pokolenia, które i moja żona też, że my lubimy mieć w domu zasłonki. Mamy też jakieś tam roletki czy żaluzje, ale to nie. Przytulność naszego domu zależy od zasłonek i już. I tacy już jesteśmy. Nasze dzieci już nie wszystkie mają tak jak my. I w ogóle do tego się nie... Ale my mamy sobie zasłonki. Więc ja wiem, czym są zasłonki bardzo dobrze. Jak jestem... Jak sobie odsłonimy zasłonki, to jest widno. Jak sobie zasłonimy, to jest ciemno. Ale jak zdejmę całkiem zasłonki przy myciu okien, to jest w ogóle widno. To jest zupełnie wow. Niby mam odsłonięte zasłonki, ale jak je zdejmę całkiem w ogóle z tego, to jest pokój cały pełen światła. Takie mam wrażenie. To jest moje wrażenie, że odnosząc się do tego tekstu, o którym teraz przeczytałem, że wielu ludzi, tak jak Paweł, jak Piotr w tym, co wam powiedziałem, w tej Antiochii, on już miał, czy zdjętą, no nie wiem, ale odsłoniętą miał tą zasłonę, ale nie do końca, bo jak się okazały problemy, to może jednak nie, może jednak ci od Jakuba mają rację, może coś jednak, może jakieś obrzezanie jest potrzebne, może jeszcze jakieś ofiarki by się przydały, albo to czy tamto. Paweł, którego ta zasłona, to on to pisze, już go nie dotyczyła, Bóg go dotknął, wiedział prawdę o łasce, mocno go napomniał. My często zachowujemy się jak Piotr, bardzo często, żeby nie powiedzieć, że w większości, że mamy troszkę odsłonięte te zasłonki o łasce. Już rozumiemy wiele rzeczy, jeśli chodzi o zbawienie, tak, ale wszystko inne w życiu? Pan Jezus, gdy przyszedł, łaska stała się przez Jezusa Chrystusa. Przeczytam wam ten fragment, zobaczcie, czy czasami tak nie jest do dzisiejszego dnia. To jest pierwszy, to jest Ewangelia Jana i od pierwszy rozdział, od 14 wersetu. Znamy to wszyscy raczej. Słowo ciałem się stało i zamieszkały wśród nas i ujrzeliśmy chwałę, jaką ma jedyny Syn Ojca. Syn Ojca, pełne łaski słowo prawdy. Jan świadczył i o nim i głośno wołał. Ten to, o którym mówiłem, ten, który po mnie idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z jego pełni wzięliśmy i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, a prawda i łaska stały się przez Jezusa Chrystusa. A wcześniej, nie mam tutaj zapisane, ale wcześniej jest napisane, że przyszedł na świat, na świecie był, ale świat go nie poznał. No to poszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Na świecie był, to że świat łaski nie zna, to jest oczywiste, bo to jest coś, co nie jest z tego świata. Ale przychodzi Bóg do swojej własności, do Kościoła. A Kościół też mówi, ale my takiego Jezusa to my nie chcemy. Jezusa, który jest taki łaskawy. Czy wy to widzicie w Kościele? Czy my nie jesteśmy jak Piotr, jak ci od Jakuba, co by chcieli uczynki prawa mieć jeszcze w dalszym ciągu? Zaraz dojdziemy do uczynków. Ja wam chcę pokazać sposób myślenia. bo to będzie dotyczyło twojego codziennego życia. Czy będziesz się spodziewał, bracie czy siostro, czy jak coś zrobisz, to Bóg ci pobłogosławi, czy nie? To jest uczynkowe myślenie. Łaska wyklucza uczynki. Boża łaska nad tobą sprawi, że to czy tamto ci się powiedzie. I tylko ta łaska wystarczy. Uczynki wynikają z doświadczenia Bożej łaski. Tak jak zbawienie jest, sprawujemy dlatego, że zbawienie jest z łaski, a potem jako zbawieni na potwierdzenie tego zbawienia wydajemy uczynki godne zbawienia. Ale nie dlatego jesteśmy zbawieni czy zbawiani, żeśmy z uczynków na to zapracowali. To samo jest z łaską. Łaska wyklucza uczynki. Jeżeli wierzysz w Boga, w Pana Jezusa, który jest niezmienny wczoraj i dziś i na wieki, że jest łaskawy, to On się nie zmienił w XXI wieku. On w dalszym ciągu chce twoje i moje życie obdarzać swoją łaską. To, czy ona będzie działała tak, jak my sobie wyobrażamy, to już od Boga zależy. Mamy chyba zrozumienie, że my mamy ograniczone pojęcie i o coś się modlimy i to w konsekwencji mogłoby się okazać dużo gorsze niż to, co na przykład gdzieś tam się dzieje. Więc Bóg działa ku dobremu, ale nie będzie odpowiedzi dlatego, że my coś zrobimy. My mamy stanąć z wiarą i z ufnością. Nawet Siergiej dzisiaj o tym mówił, że mój wiesz, tylko się nie poddaj, że chodzi o naszą wiarę, o nasze zaufanie do Boga. Nie o naszą uczynkowość. Chrystus jest ten sam, który był wtedy. Wtedy jest ten Chrystus prawdziwy. Kiedy zaczęli głosić uczynkowość, to zostali napomnieni przez Piotra w Antiochii. I to fundament, ci, którzy byli uważani za fundament Kościoła. I im też potrzebowali czasu. Potrzebowali czasu, żeby się z tym zmierzyć, żeby się z tym oswoić, żeby pozwolić Bogu działać w swoim sercu. Ja wiem i wy wiecie, że łaska jest wykrzywiana. Ale to, że z nożem można zabić, to nie będziemy ostrzegać przeciwko nożom, bo chleb będziemy łamać, albo będziemy tylko gryźć nie krojony. No nie. To chodzi niezrozumienie, jak się używa łaski. Sprawia, że po pierwsze łaska jest źle prezentowana, jakby obracana na rozpustę. Zaraz to przeczytam. Albo też, jeżeli do łaski dodaje się uczynki, to się wypada z łaski, mówi Biblia. Ten Paweł o tym tak mówi. Jeżeli cokolwiek próbujemy dołożyć, to jak Paweł mówił, że więcej pracował niż wszyscy inni, to od razu się zmiarkował, co prawda nie ja, ale łaska Boża we mnie. Dlatego pracował, że Bóg mu dał taką łaskę. Zrozumiał, że inni nie pracowali, bo inni tej łaski nie mieli. To jemu Bóg dał taką łaskę, takie namaszczenie, takie nawiedzenie, taką bliskość, taką sposób też, taką otwartość do tego, żeby gdzieś iść, nie, jakby miał czy nie miał rodziny, sprawa dyskusyjna, ale żeby, jeżeli miał, to zostawić albo wziąć ze sobą, być też takim kimś, kto będzie utrzymywany przez innych. To nie jest, on miał taką łaskę, żeby się z tym zmierzyć. To jemu została dana ta łaska. Dlatego więcej pracował. A nie dlatego, że był łaską, więc był taki wybrany. To nie o to chodzi. Miał łaskę, żeby być tym, który ma być. Bo zapłata za łaskę będzie po drugiej stronie, jak zawsze, jak wszystko w chrześcijaństwie. Pamiętacie, kiedyś o tym mówiłem, nie będę tego czytał, ale w II Księdze Królewskiej, w 24, 25 rozdziale jest napisane o takim królu, który nazywał się Jehojachin. Był w wieku 14 lat, albo 16, już teraz nie pamiętam, może to gdzieś miał 18 lat, gdy został królem. Został królem, to był przedostatni król judzki. Przeczytacie w 24 i 25 rozdział II Księgi Królewskiej. Jehojachin się nazywał i został królem 18 lat, 3 miesiące panował, przyjechał Nabukadnezar, zajął tą ziemię Izraela, a jego wraz z jego żoną, rodziną, matką i tak dalej wziął do niewoli. I po 20, po 37 latach. Wziął go do niewoli. Ktoś, kogoś innego, Sedekiasza ustanowił królem. Sedekiasz był ostatnim judzkim królem. Ale jego zabrał do niewoli. Był w niewoli 37 lat. 3 miesiące był królem. 37 lat w niewoli. I siedział tam w zamknięciu, czy jak nie opisane jest, w jakich warunkach był trzymany, ale te, które są potem opisane, znaczy, że były lepsze, czy nie były takie, jak były te potem. I 25, druga królewska, 25 i 27 werset pisze tak. W 37 roku po uprowadzeniu Jehojachina, króla z Judy, w 12 miesiącu, w 27 dniu tego miesiąca Ewil Merodak, może jakiś mój potomek wcześniejszy, król Babilonu, w roku objęcia władzy ułaskawił Jehojachina, króla Judy, zwolnił go z więzienia, rozmawiał z nim przyjaźnie i traktował go lepiej niż wszystkich innych królów, którzy przy nim byli w Babilonie. Jehojachin zrzucił szaty więzienne i przez resztę życia jadł u stołu królewskiego, otrzymał bowiem od króla na stałe dzienne utrzymanie aż po dzień swojej śmierci. Jehojachin nic nie zrobił. Wiecie, jak działa łaska? Jest opisana w tym wersecie. Nic nie zrobił Jehojachin. Nic. Bez żadnej jego zasługi. Z dnia na dzień został wyprowadzony na wolność. Jest tak fajnie tu powiedziane w hebrajskim, że tu pisze, że ułaskawił Jehojachina, a w hebrajskim podniósł jego głowę. Łaska podnosi naszą głowę. To mi się bardzo podoba. Łaska jest czymś właśnie takim, co podnosi naszą głowę. Mówi: dziecko, ja, nie ty, ja, już odpocznij sobie. Jest łaska. Z dnia na dzień został przywrócony, no nie do godności, ale na wolność wyszedł. Ten Jehojachin jest w życiorysie Pana Jezusa Chrystusa, w księdze Ewangelii Mateusza. Jest tam wymieniony, właśnie tam jest o przesiedleniu, tam jest trochę inne imię, ale to o niego chodzi. Jest tam wymieniony. Bóg w swoim życiorysie swojego Syna, zapisanym w Biblii, dał takiego, którego łaska cechowała. Była nad nim objawiona Boża łaska. On, ten w życiorysie Pana Jezusa Chrystusa. Boża łaska sprawia, nie można mówić o Bożej łasce, kiedy jest nasza zasługa. Zapracowaliśmy sobie na to. Bo jeszcze raz mówię, z tym się strasznie trudno zmierzyć nam, którzy dzisiaj tu żyjemy, a co dopiero w tamtym było wtedy. I jak mówię, Kościół miał z tym problem od samego początku. Pierwszy list, pierwsza herezja, jaka się pojawiła w Kościele, z tym była związana. Potem już, jak będziemy czytać w liście do Koryntian, już był inny Jezus, inna Ewangelia i inny Duch. Ale wtedy była tylko inna Ewangelia. Bo Ewangelia, która dokładała uczynki, żeby rozumieć, czym jest łaska, trzeba czasu. Takie jedno moje zwiastowanie nic wam nie powie. Ma tylko wskazać kierunek. Za chwilę przeczytam, co Biblia mówi na ten temat. I to jest kierunek dla każdego z nas. Bo Chrystus będzie ten sam, co wczoraj, jeżeli zrozumiemy, że tamten wczoraj był łaskawym Chrystusem. Chrystusem pełnym łaski. Że to ten Chrystus wczorajszy objawił nam i przyniósł nam łaskę. Że powiedziałem, że łaska jest wykrzywiana, tego nie będę rozwijał. Jakby ktoś chciał, możemy na ten temat porozmawiać, bo to jest to taki temat. Dzisiaj można to za oknem zobaczyć, w cudzysłowie to mówię. Ale jest to napisane tak. Do Tytusa Paweł pisze: abym objawiła nam się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. To jest list do Tytusa, drugi rozdział od 11 wersetu. Co się zrobiła? Objawiła. Bez tego objawienia nie zrozumiemy Bożej łaski. Po prostu nie ma. Będzie tylko teoria. To, co ja wam mówię, będzie tylko teorią. Powiecie, no tak, że to jest niezasłużona jakaś przychylność czyjaś i tyle. Ale żeby zrozumieć, czym jest Boża łaska, potrzeba Bożego objawienia. Ale ta łaska, zobaczcie, ta objawiona Boża łaska sprawia co? Nauczając nas, abyśmy się wyrzekli wszelkiej bezbożności, światowych pożądliwości na tym doczesnym świecie, w świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. W czym gorliwy w dobry ma być? W dobrych uczynkach. Objawiona Boża łaska prowadzi do dobrych uczynków. Przygotowuje na spotkanie ze Zbawicielem. Czy wy to rozumiecie? Że my się nie przygotujemy, dokąd, bo tak to będą tylko nasze cielesne wysiłki. Ta szata będzie pełna potu naszego. A to jest powiedziane, że to ta Boża łaska sprawia, że mamy na tą wesele baranka być przygotowani, ubrani w taką szatę, która właśnie jest pełna, przygotowana przez Bożą łaskę objawioną w nas. Dlatego tak to jest ważne. Dlatego to nie mogą być nasze wypociny, że tak powiem brutalnie, ale to musi być to, do czego nas Duch Święty prowadzi i tak, jak On nas prowadzi, bo Duch Święty, Jego imię, Duch Święty, jest też w Nowym Testamencie imię Duch Łaski. Nikt lepiej łaski nie wytłumaczy, rodak na pewno tego nie zrobi, jak on wam osobiście. I do tego was właśnie teraz chcę zachęcić i przeczytam tylko jeszcze jeden fragment, i na tym skończymy. Właśnie tego Piotra. Piotr pod koniec życia. Dwa listy Piotra, one są w niedługim odstępie od siebie pisane. To jest z pierwszego listu Piotra będzie. I to one są niedługo, zresztą Piotr o tym pisze, że niedługo będzie z tego, że jest mu to objawione, że niedługo skończy się jego tutaj pielgrzymowanie na tym świecie. Dlatego zostawia listy, żeby mieć pewność, że po jego śmierci też oni będą czytali. Będzie im to przypominane. Więc Piotr pod koniec życia. Ten, który by nie rozumiał łaski. Ten, który był napomniany za to, że łaski nie rozumie. Pisze list i pisze w tym liście tak. To jest bardzo ważne, kto to pisze i co przeżył wcześniej. Że on był w tej grupie, której większość z nas jest, a może wszyscy. Piotr pisze tak. 1 Piotra, 1 rozdział i 12 werset. Im to zostało objawione, że nie samym sobie, chodzi o proroków, usługiwali, lecz nam usługiwali tym, co teraz i wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym, zesłanym z nieba, opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które nawet aniołowie wejrzeć pragną. Dlatego okieznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która jest wam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, ten Piotr wie, co to znaczy zmierzyć się z łaską. To nasz ludzki rozum się to nie, w żaden sposób nam się nie spina. Coś za coś jest w tym świecie, a łaska jest za darmo, bez zasługi, bez żadnego, nawet tym, którzy na to nie zasługają. Dałem się poznać tym, którzy o mnie nie szukali, mnie nie pytali. To jest łaska. Nie pytali. To jest łaska zapisana, Paweł to kiedyś przytoczy, w liście do Rzymian. Więc to jest Boża łaska. Łaska nie ma powodu, dla którego Bóg ją okazuje, a okazuje ją nam. Dzisiaj, teraz żyjemy w czasie łaski. Nikt z nas sobie na to nie zasłużył. Okiełznajcie, Piotr wie, o czym pisze. Jak to czasami powtarzamy, że ktoś, kto coś przeżył, to wie, jaki to ma ciężar gatunkowy. Mówi, okiełznajcie umysły wasze. W nowym tłumaczeniu jest powiedziane, dlatego uporządkujcie swoje myśli i połóżcie całkowicie waszą nadzieję własną. Całkowicie. Czy wy słyszycie? To mówi fundament naszej, filar naszej wiary. Piotr, który nie położył całkowicie nadziei w łasce i zaczął dzielić chrześcijan na tych, którzy są od Jakuba, a my dzielimy na ubranych, nieubranych, tych od tego nauczyciela, od tamtego nauczyciela. To się nie może stać. Nie dzieje się to wtedy, kiedy zaczynamy w ogóle poruszać się w łasce. To wymaga czasu. Dla niego to zajęło pół jego życia albo większą połowę jego życia. Kiedy pod koniec życia napisał musicie ten umysł swój okiełznać i będąc trzeźwymi, czyli nie pod wpływem jakichś emocji, ktoś wam nagada jakieś kazanie, moje nie jest porywające, ale ktoś może takie porywające kazanie powiedzieć i nagle ludzie, o tak, to o to nam chodzi, to nie o to chodzi. Trzeźwymi będąc, podejmijcie decyzję, zrozumcie, że Boża łaska nie ma sobie równej w historii ludzkości. To jest coś absolutnie nie z tego świata. Jest dziś dostępne, Bóg to daje, wystarczy uwierzyć, że Bóg jest taki dobry. Tylko tyle trzeba uwierzyć. A jeżeli nie masz takiej wiary, to możesz prosić, Panie, pomóż mi uwierzyć, bo ja chcę wziąć jakby całe bogactwo Twojego Nowego Testamentu. Gdybyś miał taką świadomość, że dajmy na to, kupiłeś swojemu synowi, wydałeś całe swoje mienie na to, aby mu kupić, powiedzmy, dom, na to, żeby mu kupić bardzo dobry samochód, na to, żeby mu zrobić wszystkie przyłącza i nie będzie musiał za to płacić do końca życia, bo już wszystkie opłaty ma zapłacone. On by sobie rozbił namiot i mieszkał obok tego domu, bo ojciec mnie tak kocha, szkoda mi z tego korzystać, co on tutaj zainwestował. Dałeś mu wszystko, co masz, najlepszego, a on nie chce z tego korzystać, bo nie zrozumiał, że to było z miłości. My się czasami tak zachowujemy, jeśli chodzi o Bożą łaskę. Bóg nam daje wszystko. Jakże temu, który wszystko darował, który wszystko poświęcił, który przychodzi do Chrystusa, miałby razem z Nim wszystkiego mu nie darować. Dotyczy również strefy materialnej, ale my często nie chcemy z tego wziąć. To jest za dobre. To tak nie może być. Ja muszę na to zapracować. Tak, łaska nas tego też uczy, abyśmy właśnie się uniżyli, że odpowiedzią na Bożą łaskę jest nasze zaangażowanie, nasza zmiana, nasza praca, nasza pobożność. To jest to wszystko napisane. Pamiętajcie, u Tytusa sobie to przeczytacie w drugim rozdziale. Ale najpierw trzeba łaskę poznać, objawia ona Bożą łaskę, że Bóg jest tak dobry, że już nic od nas nie oczekuje, poza uwielbieniem, poza wdzięcznością. Wdzięcznością nie będzie. Gdybyś to kupił, jak powiedziałem, synowi, czy taką obdarował go tym wszystkim, czy uważałby za wdzięczność swojego syna to, że on mieszka w namiocie? Pomyśl sobie. Bóg dał wszystko, syna swojego dał za ciebie i za mnie, a my nie chcemy skorzystać. Jezus łaskę przyniósł, a my chcemy dołożyć jeszcze cokolwiek. Chciejmy zrozumieć, co Bóg ma dla nas. Kościół pierwszy się z tym zmagał. Pierwsza herezja tego dotyczyła. I wzmaga się do dzisiejszego dnia. Ludzie wykrzywiają, ponieważ wszystko wolno i za wszystko jest zapłacone, zaczynają szaleć. Zamieniają łaskę w rozpustę. List Judy o tym mówi bardzo mocno. Piotr też o tym pisze w drugim swoim liście. Że ludzie zamieniają Bożą łaskę, no bo skoro nic nie trzeba, to można szaleć. I jak mówi Juda, że już wyrok potępienia na nich jest dawno wypowiedziany. Nie mieli objawione Bożej łaski, mieli tylko zrozumiane, że już nic nie trzeba. Potrzebujemy wszyscy, ja, wy, każdy jeden z nas, takiego Bożego objawienia, Bożego nawiedzenia, abyśmy zrozumieli, jak wielkim darem jest Boża łaska, abyśmy zrozumieli, jak bardzo, tak kiedyś mówiłem, potrzebujemy zrozumienia Bożej miłości, że my już nic nie musimy dodać. Ktoś kiedyś, ostatnio czytałem, słyszałem takie zdanie, bardzo mi się spodoba, z łaską jest podobnie. Powiedział ktoś, że jeżeli za, powiedział, że czy zbawienie jest z uczynków, jeżeli za miłość, Bożą miłość musiałbyś zapłacić, to nie jest miłość. Miłość za pieniądze to nie jest miłość. Bóg daje, Bóg nas kocha, kiedy my jeszcze nie jesteśmy w stanie zapłacić. Tak ukochał Bóg lud, który nie było żadnych uczynków. To samo jest z łaską. Łaska za uczynki nie jest łaską, jest zapłatą. To wymaga Bożego dotknięcia. O tym się słyszy, my to wyznajemy, a potem żyjemy po swojemu, jak ci tam w Antiochii. I kombinujemy po swojemu. Mamy trochę odsłonione. Jeśli chodzi o zbawienie, jesteśmy prawie, że pewni. Może pewni, ale no już prawie pewni. Ale inne rzeczy to nie, to już sam muszę za to. Ja nie muszę, mówię o tym, że nie wolno nam pracować, wręcz odwrotnie, Biblia nas zachęca, nakazuje nam pracować. Ale to nie z naszych, nie ja, ale łaska Boża. To trzeba wziąć w sposób duchowy. Są takie rzeczy w Biblii, w chrześcijaństwie, o których można mówić, ale zrozumie się je dopiero, kiedy Bóg nas dotknie. Łaska do tych należy. Ale trzeba to ogłosić, że tu jest napisane, że trzeba okiełznać swój umysł, bo umysł tego nie przyswaja. Nie, łaska się wymyka, tak jak ta miłość Boża się wymyka skąd, z naszego zrozumienia, bo takiej jak Boża nie znamy na tym porządku rzeczy, tak i łaski, takiej łaski Chrystusowej nie było i nie będzie, bo jest jedyna w swoim rodzaju i innej nie potrzeba. Ta ma w sobie wszystko. Łaska, która nie wymaga żadnej z naszej strony zachęty. Jest to Boża przychylność. Łaską jesteśmy zbawieni. Łaską. Bóg ma taką łaskę dla każdego z nas. Potrzebujesz, bracie, siostro, to zrozumieć, tego doświadczyć. Pozwolicie, że się pomodlę w tej sprawie.